W naszym porannym cyklu rozważań o modlitwie, która jest niezbędnym oddechem w drodze do ostatecznego celu, chcielibyśmy zauważyć, że sztuka modlitwy to zarazem sztuka dialogu z Bogiem. A jeżeli modlitwa jest dialogiem, czy jak mówimy rozmową z Bogiem, to zakłada ona postawę słuchania. Dialog jest tylko wtedy możliwy, gdy przynajmniej jedna ze stron jest dyspozycyjna do słuchania. Stąd wyrosła starożytna praktyka mnichów zwana lectio divina. Czasem u mnichów starożytnych była to wyłączna, jedyna modlitwa. Słuchanie Słowa Bożego. Z niej stopniowo kształtowała się, zwłaszcza pod wpływem Jana Kasjana i szkoły benedyktyńskiej, praktyka liturgii godzin, którą właśnie celebrujemy. Liturgia godzin to jest właśnie wsłuchiwanie się w Słowo Boże. Modlimy się Słowem Bożym. Teologiczno-biblijne podstawy tej praktyki zwanej lectio divina, która w naszych czasach, głównie dzięki dziełu biblijnemu, cieszy się coraz większą popularnością, znaleźć możemy w słowach Pisma Świętego. Na przykład w Księdze Izajasza, w rozdziale 55, mamy takie zdanie. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie powraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. I jeszcze inny tekst z listu do Hebrajczyków z rozdziału 4. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ciała, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. W tych dwóch fragmentach możemy upatrywać podstawy teologiczno-biblijnej praktyki lectio divina, czyli z boskiego natchnienia czytania Słowa Bożego, które nigdy nie pozostaje bezowocne, ale użyźnia glebę naszej duszy i dokonuje osądu naszych myśli, naszych pragnień, aż do rozdzielenia jak ostry miecz. Na tą klasyczną praktykę lectio divina składa się cztery elementy. Jest to lectio, meditatio, oratio i contemplatio. Najpierw jest lectio. Najpierw potrzeba uważnego czytania, nawet kilkakrotnego, z zaangażowaniem swojej wyobraźni, aby czytane słowo do mnie dotarło. Ważna w tej praktyce jest właśnie, ważny jest ten pierwszy etap czytania. Bowiem, jak uczy święty Paweł, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Ważne jest więc, aby usłyszeć z własnych ust Słowo Boże. W praktyce lectio divina jest to ogromnie ważne, aby Słowo ożyło na moich ustach, aby ono nie było martwym Słowem. Słowo potrzebuje dźwięku, więc dobrze nawet, jeżeli to czytanie jest na głos, aby usłyszeć czytane przez siebie Słowo. Następnie drugi etap, meditacja. to stworzenie w swoim sercu, w swoich uczuciach, w swojej wyobraźni odpowiedniego rezonansu wiary. Konieczne jest więc zatrzymanie się, nasłuchiwanie. W związku z tym ten pierwszy i drugi etap prawie że się pokrywają, że już na etapie głośnego, co jest bardzo wskazane, czytania Słowa Bożego, już jest owo nasłuchiwanie, to smakowanie słowa, które rozbrzmiewa w moich ustach. Chodzi o to, aby to odczytywane i słyszane słowo rozbrzmiewało w nas, by stało się częścią mojej osobowości. Dopiero wtedy jest właściwa przestrzeń dla trzeciego etapu, jakim jest oratio, czyli wejście w dialog z tym, który do mnie mówi. Jest to początek odpowiadania na usłyszane słowo. W praktyce Lectio Divina dokonuje się to nierzadko za pomocą już przeczytanych słów Pisma Świętego, odpowiednio dostosowanych do wyrażenia stanu naszego ducha. Dokonujemy w tym miejscu, w tym dialogu, jakby parafrazy tego, cośmy usłyszeli. Mówimy Słowem Bożym, ale przystosowanym do potrzeb, do formatu własnego ducha. I trwając w tym dialogu w oparciu o boskie słowo, dochodzi do czwartego etapu, jakim jest kontemplacja, kontemplacją. Owocuje ona niezwykłą intensywnością różnorodnych uczuć, a nade wszystko jest to doświadczenie wejścia w boską przestrzeń, aż po stany autentycznie mistyczne. Oczywiście na tym etapie modlitwy inicjatywę przejmuje Bóg. To On mówi do duszy. To na tym etapie Lectio Divina rozgrywa się to, o czym mówi psalmista, że głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Głębia Boga i głębia człowieka. Głębia człowieka otwiera się, zanurza się w przepaści, w tajemnicy Boga. Drogie siostry, więc ta praktyka wypracowana przez mnichów pustyni, ona wciąż jest aktualna. Może szczególnie w naszych czasach, które skłonne są ujmować rzeczywistość obrazkowo, wizualnie. Jesteśmy właśnie pokoleniem widzenia obrazów. Tym bardziej trzeba nam pielęgnować w sobie postawę słuchania. Jak Maria, siostra Marty, która siada u stóp mistrza, aby słuchać. Współcześnie ta starożytna praktyka Lectio Divina przechodzi różne swoje modyfikacje, na różne sposoby się praktykuje metody czytania Słowa Bożego, czy to indywidualnie, czy zbiorowo. Ale niezmiennie pozostaje ważna ta dynamika, aby przechodzić od słuchania bardziej niż czytania do dialogu. Dialogu słowem, które usłyszeliśmy z własnych ust. Zachęcam do tego, aby próbować tam, gdzie pozwalają na to warunki, gdy jesteśmy sami, aby przede wszystkim sięgać po Słowo Boże. Regularnie, tak jak regularnie odżywiamy się, jak regularnie wypoczywamy, tak regularnie zasilamy naszego ducha pokarmem Słowa Bożego. Dalej, aby tam, gdzie to możliwe, aby to Słowo Boże nie tyle czytać oczami, nie tyle je widzieć, co je słyszeć. A więc czytać je półgłosem, wsłuchać się w swój głos. Czasem dobrze byłoby poszczególne frazy przeczytać po kilka razy, zatrzymując się, podobnie jak recytujemy psalmy, aby właśnie to słowo wywołało w nas rezonans. A to, co najważniejsze, to jakość czytania, nie ilość. Nieważne, ile przeczytam, ważne, jak przeczytam. Jak już wspominałem siostrom, w międzyczasie opracowuję, kończę już dużą książkę do druku, pracę zbiorową, w której między innymi jest artykuł pani Lucia Biniente Focolarini, która żyjąc duchowością ruchu Focolare pisze o doświadczeniu świętej pamięci Chiary Lubich. I między innymi uderzające jest to, jak te młode dziewczyny w Trydencie wtedy w 1944 roku, gdy odkryły samą tajemnicę ruchu Focolare, tajemnicę jedności z Chrystusem i pomiędzy sobą, jak właśnie te młode dziewczęta odkryły niezwykłą tajemnicę. I Chiara pisze, że tak jak Pan Jezus jest cały nawet w maleńkiej cząsteczce Eucharystii, tak cały jest nie tylko w Piśmie Świętym, ale nawet w pojedynczym słowie Pisma Świętego. A zatem nie chodzi o to, aby, tak jak przy komunii, nie chodzi o to, czy spożyjemy dużą hostię, czy maleńką cząstkę. To zawsze jest ten sam Pan Jezus. Tak samo i w czytaniu Słowa Bożego. Choćby to było jedno słowo, choćby jedno zdanie, ale przyjęte z wiarą, przetrawione we własnym umyśle, to pokarm duszy. Drogie siostry, ważną jest sprawą, abyśmy pochylali się nad Słowem Bożym, aby ta regularność spożywania Słowa Bożego stała się dobrym nawykiem. A wynika ten obowiązek z tego, co napisał święty Hieronim, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Bo to On jest Słowem Przedwiecznego Ojca. To Słowo stało się ciałem. Dlatego też potrzeba żywej wiary, że Pismo Święte to nie tylko literatura piękna, dzieje Izraela, burzliwe i dramatyczne. To zbiór mądrości, ale to niezmienne w swej mocy słowo samego Boga. Jeżeli więc tak, jeżeli Pismo Święte to słowo samego Boga, to powinniśmy się do Księgi Pisma Świętego odnosić z szacunkiem, takim samym, z jakim odnosimy się do Eucharystii. Bardzo pouczające jest wspomnienie Romana Brandstettera, znanego polskiego dramaturga, Żyda nawróconego na katolicyzm w czasie II wojny światowej. Wspominając swoje żydowskie pochodzenie, swoją rodzinną tradycję, Brandstetter w książeczce Krąg Biblijny pisze: Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców, nigdy w bibliotece, zawsze na podoręciu. W naszym domu nikt nigdy Biblii nie szukał. Nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać jej lektury. Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższenia. Samo jej otwarcie jest już aktem podniosłym. Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. Drogie siostry, jeżeli zasilać będziemy nasze serce, nasz umysł modlitewną lekturą Słowa Bożego, to będzie ono kształtować nasz duchowy organizm. Tak jak nasze ciało żyje tym, co spożywamy. Jeżeli jemy byle co i byle jak, taka jest też kondycja naszego ciała. Jeżeli czytamy byle co, to taka jest kondycja naszego intelektu, naszego ducha. Jeżeli więc będziemy posilać się Słowem Bożym, to nasza modlitwa nabierze biblijnych horyzontów, horyzontów historiozbawczych. To w naszej modlitwie rozbrzmiewać będzie echo całych pokoleń Żydów i chrześcijan, którzy żyją Słowem Bożym. Jeżeli będziemy zasilać naszą modlitwę Biblią, to mniej będzie kręcenia się wokół siebie na modlitwie, a coraz bardziej wchodzenia w ten odwieczny dialog Przenajświętszej Trójcy. To właśnie w naszej modlitwie, jak w tafli wody, lekko poruszanej tchnieniem Ducha Świętego, odbijać się będzie modlitwa patriarchów, proroków, apostołów i świętych, a nade wszystko modlitwa samego Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Przyjmijmy więc zachętę Kościoła zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego, gdzie w punkcie 2653 czytamy: Kościół usilnie i szczególnie zachęca wszystkich wiernych, by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali wzniosłego poznanie Jezusa Chrystusa. Czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, by nawiązywała się rozmowa między Bogiem a człowiekiem, gdyż do Niego zwracamy się, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi.